nad rozlewiskiem.
Uruchomiona jakieś 116 lat temu, w październiku 1910 roku, jako pierwsza siłownia na rzece Raduni. I wcale nie chodzi o miejsce dla dbających o tężyznę fizyczną, dla amatorów podnoszenia ciężarów i wyciskania żelastwa na ławeczce. To siłownia elektryczna, w sensie elektrownia wodna. W tamtych czasach budowla na rzece została wzniesiona kosztem, proszę sobie wyobrazić, ówczesnych 4 milionów marek w złocie. No i w ten sposób powstał przepiękny obiekt. Mateusz Czerwiński, dzień dobry, w kolejnym odcinku audycji z cyklu Nad rozlewiskiem. Jeżeli wcześniejsze podpowiedzi nic Państwu nie dały, to ja dopełnię formalności i opowiem do końca. Dzisiaj, dzień dobry, mówimy Państwu ze Straszyna. Znajdujemy się obok tutejszej elektrowni wodnej, w skład której wchodzą siłownia, dwa kanały odpływowe, potężny jaz z wielką kaskadą, no i kilka zabytkowych budynków pracowniczych. Jest też sztuczne jezioro zwane Jeziorem Goszyńskim lub Straszyńskim. Bez wątpienia elektrownia, ten główny budynek, w którym znajdują się generatory, no to jest jeden z piękniejszych, jeżeli nie najpiękniejszy obiekt całego powiatu gdańskiego. Niektórzy mogli go nawet nie widzieć, może nie kojarzą, jak wygląda, bo rzeczywiście jest trochę schowany pomiędzy drzewami. W każdym razie w pewnym oddaleniu od drogi wojewódzkiej, która przebiega przez Straszyn. Jest cichutko, jest spokojnie, no na spacery doskonałe miejsce. Mówię, że budowla piękna, no to niech moje słowa potwierdzi tylko fakt, że nazywana jest nie bez powodu zameczkiem wodnym. Czyli jednak jest trochę coś w tym żartobliwym powiedzeniu, które czasem kierujemy do nierozgarniętych osób, żeby ten ktoś chwycił za wiaderko i przyniósł trochę prądu.
Tak. Wycieczką tłumaczymy, że rzeka płynie z prądem. Prąd zostaje w elektrowni, woda płynie dalej po to, żeby być wykorzystaną w innej elektrowni.
I na tę wycieczkę po elektrowni wodnej w Straszynie zabieramy Państwa razem z Andrzejem Kamonciakiem, czyli z dyrektorem Departamentu Utrzymania i Eksploatacji Elektrowni Wodnych Energa Wytwarzanie. Dzień dobry zatem, panie Andrzeju. Obiekt zabytkowy.
Tak jak pan wspomniał, z 1910 roku. Zabytkowy, ale jednocześnie ładny, jeżeli chodzi o architekturę. Architektura przemysłowa początku XX wieku była nie tylko funkcjonalna, ale i ładna. Miała być przyjemna dla oka.
No i tak rzeczywiście jest, mimo że ten obiekt przecież kilka modernizacji, jak przypuszczam, przechodził.
Tak, to prawda. Rozbudowa, która była w 1937 roku, nie spowodowała zaburzenia bryły budynku. Całość, łącznie z otaczającymi budynkami mieszkalnymi, tworzy harmonijną całość.
Dlaczego się z panem tutaj spotykamy? Bo pana w sumie to można przedstawić także jako kustosza tego muzeum, no bo tu mnóstwo też i w środku zabytkowych elementów się znajduje, prawda?
W środku znajdują się oryginalne urządzenia wytwórcze z 1910 i 1937 roku, czyli z okresu rozbudowy. Cały czas będące w dobrym stanie technicznym, cały czas produkujące czystą energię elektryczną.
To co, wejdźmy, zobaczmy, co tam się kryje za drzwiami. Białe kaski nas witają na wejściu. Trzeba zakładać?
Oczywiście.
Przydałoby się.
Jest to czynny obiekt energetyczny, dlatego kwestie bezpieczeństwa są tutaj najważniejsze.
Weszliśmy do hali. Pogłos się zrobił, słuchacze pewnie słyszą.
Jest to hala maszyn, na której widzimy hydrozespoły, czyli urządzenia, które służą do wytwarzania energii elektrycznej z wody. Stoimy przy dwóch najstarszych hydrozespołach z turbinami poziomymi Francisa. Po naszej prawej stronie, no już nowocześniejszy, z 1937 roku, hydrozespół z turbiną Kaplana.
Mówimy, że obiekt wiekowy, ale czy otwarty dla zwiedzających na co dzień? Można tutaj wejść, zobaczyć, co się kryje?
Do niedawna obiekt był udostępniony do zwiedzania, natomiast obecnie została podjęta decyzja o wyłączeniu obiektów ze zwiedzania.
A skoro tak jest, to my Państwu opowiemy, co tutaj de facto się znajduje. Te dwie czarne maszyny, o których Pan już wspominał. Jaki proces się tutaj odbywa? To jest serce elektrowni?
Tak, to jest serce elektrowni. Na wlocie do elektrowni, czyli od strony jeziora, znajdują się turbiny wodne, czyli takie, można powiedzieć, wiatraczki, które napędzane wodą, przepływającą wodą, powodują ruch turbiny, który przenosi się na generator synchroniczny. Generator, w którym jest wytwarzana energia elektryczna, która następnie jest wysyłana do sieci. sieci energetycznej i kolejno do naszych domów. Jest to elektrownia szczytowa, czyli produkująca energię w czasie największego zapotrzebowania. Ona pracuje rano i po południu, czyli w czasie największego zapotrzebowania na energię.
Ale to te dwie maszyny? Czy to, co jest tam?
Wszystkie trzy.
To jest ta aparatura, która powstała w 1910? Czy ona już została dawno wymieniona?
Nie, to jest oryginalna. Możemy spojrzeć na tabliczki generatora.
Siemens Schuckert.
Tak, drugi dziesiąty jest na tamtej.
Czyli się zgadza, 1910. Podobnych elektrowni chyba na całej Raduni jest około 7, tak? To jest cała kaskada.
To jest kaskada Raduni. Są jeszcze dwie elektrownie prywatne.
Jaka moc jest wytwarzana w tym miejscu?
W tej elektrowni Straszyn, moc zainstalowana jest 2 MW. Moc w danej chwili pracującej zależy od tego, jaki jest dopływ rzeki Raduni.
Mieszkańcy których miejscowości cieszą się zatem z prądu wytwarzanego w tym miejscu?
Znaczy, mówi się, że energia trafia do worka, jakim jest sieć energetyczna, ale zgodnie z prawami fizyki korzystają osoby, czy mieszkańcy najbliżej elektrowni.
Czyli co, Pruszcz, Juszkowo, Straszyn?
Przede wszystkim Straszyn, a następnie Juszkowo w kierunku Pruszcza.
Wiemy, że funkcja elektrowni to nie tylko dostarczanie energii elektrycznej, chociaż pewnie to jest główne zadanie, ale w gruncie rzeczy chodzi też o zabezpieczenie przeciwpowodziowe.
Znaczy, główną funkcją tej elektrowni od momentu budowy jest zabezpieczenie przeciwpowodziowe dolnych dzielnic Gdańska.
Czyli zupełnie odwrotny niż powiedziałem.
Dokładnie tak. Zbiornik o powierzchni 72 hektarów i pojemności około 3-4 milionów metrów sześciennych właśnie służył do zabezpieczenia Gdańska przed wiosennymi roztopami. W momencie, kiedy nauczono się hydrologii rzeki Raduni, zmienił się troszeczkę charakter na pracę właśnie bardziej energetyczną niż zabezpieczeniową. Potrafimy, my jako teraz hydroenergetycy, przewidzieć sytuacje roztopowe, więc możemy z odpowiednim wyprzedzeniem przygotować zbiornik po to, żeby tę falę roztopową czy nadmiar wody zgromadzić i wykorzystać ją później do celów energetycznych.
Aha, czyli mowa w zasadzie o tym okresie, z którym mamy do czynienia w tej chwili. Czyli co, jeżeli zaczną się roztopy, tej wody zacznie spływać więcej Radunią, jak rozumiem.
Dokładnie. I na tę okoliczność wtedy zbiorniki są przygotowywane, obniżany jest ich poziom po to, żeby właśnie jak najwięcej tej wody zgromadzić i jednocześnie poprzez właściwą gospodarkę wodną zabezpieczyć okolicznych mieszkańców.
Czyli teraz mowa o wody nadmiarze, a co w przypadku, kiedy mamy niedobór?
Nie mieliśmy jeszcze takiej sytuacji, żeby z powodu braku wody elektrownie nie pracowały. Nawet jeżeli jest mały dopływ, ograniczamy wtedy czas pracy tych elektrowni, ale cały czas pracujemy.
A co w momencie, kiedy coś stanie się na dolnym odcinku rzeki? Jesteście w stanie całkowicie wyłączyć pracę elektrowni?
Znaczy, jeżeli mówimy o tym, że coś się stanie, musi być jakieś zdarzenie kryzysowe, wówczas na pewien czas możemy wstrzymać przepływ wody i zgromadzić ją w naszych jeziorach, no ale nie możemy tego robić w nieograniczonym czasie. No niestety pojemność jest ograniczona i ze względu na bezpieczeństwo zapór, no w pewnym momencie i tak byśmy musieli tą wodę puścić.
A co by się musiało stać, żeby praca elektrowni na chwilę została zatrzymana?
Musiałoby nastąpić przetamowanie rzeki. W tej chwili mamy sytuację lodową, więc na przykład zator lodowy, potężne drzewo musiałoby spaść.
Nasza audycja poświęcona między innymi tematom Żuław Wiślanych, więc w nawiązaniu do tego, okej, Radunia spływa sobie z Kaszub, dalej przez Wyżynę Gdańską, no i spływa przez teren Żuław Gdańskich. A dlaczego na samych Żuławach tak mało jest elektrowni wodnych?
Znaczy, do tego, żeby elektrownia pracowała, jest potrzebny spad, czyli różnica poziomu wody. No, im mniejszy spad, tym trudniej produkować energię. I też jest wtedy mniej tej energii. Żuławy Wiślane są płaskim terenem, więc tam nie ma możliwości spiętrzenia wody po to, żeby wykorzystywać ją do celów energetycznych.
Czyli paradoksalnie, wody dużo, ale nic z nią zrobić się nie da.
Tak, to prawda.
Tak czytam, opierając się na internetowych statystykach, że w całej Polsce jest obecnie 771 elektrowni wodnych, z czego w samym województwie pomorskim aż 112. Oczywiście nie wszystkie należą do grupy Energa, ale jest to jakiś procent, o którym pewnie wiele osób nie myśli, że z wody można takie cenne rzeczy jak prąd pozyskać.
To prawda. Wiele jest stopni wodnych, które wykorzystywane są do produkcji energii elektrycznej. Sporo z nich jest własnością prywatną. Przed II wojną światową według statystyk było kilkadziesiąt tysięcy urządzeń wykorzystujących energię wody.
Czyli co, ktoś sobie mógł na rzece postawić własną przydomową elektrownię?
Znaczy, nie tylko elektrownię. Były to młyny, kaszarnie, folusze, młyny wodne, kuźnie, także było mnóstwo urządzeń, które wykorzystywały energię wody.
Co się z tymi obiektami stało? W zabytki się zamieniły pewnie, znaczy, co po niektóre, a niektóre zniknęły.
W okresie nacjonalizacji zostały wszystkie zlikwidowane.
To teraz, panie Andrzeju, mam propozycję. Odpalmy, zobaczmy, jak głośno będzie w hali, kiedy elektrownia zacznie pracować. strasznie głośno, więc wyciszamy. Rozmawiać by się nie dało. A co jest tam, za tymi drzwiami?
Za tymi drzwiami znajduje się część piwniczna elektrowni, w której znajdują się rurociągi ujęcia wody do turbin. Te rurociągi, o których wcześniej opowiadałem, że są, czy zaczynają swój bieg na dnie jeziora.
Wejdźmy do środka. A teraz maszerujemy pod betonowymi ścianami, sufitami, rurami, na głowę kapie. Co tu się dzieje, proszę powiedzieć?
Znaczy, jesteśmy pod stalowymi rurociągami dostarczającymi wodę do turbin. Widać rurociągi, które są jeszcze w technologii nitowanej, czyli to jest okres przed wynalezieniem spawania elektrycznego. Rurociągi oryginalne z 1910 roku, do dzisiaj spełniające doskonale swoją funkcję.
To widać, jak porządnie to zostało zrobione.
Znaczy i zrobione porządnie, ale też jest dobrze utrzymywane przez nasze służby remontowe.
A w jakich sytuacjach remont się odbywa? Bo rozumiem, że pewnie przeglądy, remonty muszą być często. Po pierwsze mamy do czynienia z wodą, a metal lubi korodować.
Tak, to prawda. Mamy ściśle określone cykle remontowe poszczególnych urządzeń i według tego harmonogramu nasze brygady dokonują przeglądów urządzeń, wykonują naprawy.
Z zewnątrz to jeszcze widać, a co w środku?
Czasami trzeba wejść do środka, do rurociągu.
Da się wejść do tej wielkiej rury?
Oczywiście. Jest to konieczne do tego, żeby wykonać odpowiednią ocenę stanu technicznego, żeby stwierdzić i dopuścić do dalszej bezpiecznej eksploatacji.
Żeby Państwo dobrze sobie to zobrazowali, to jest chyba rura, która średnicę to ma lekko 2 albo i 3 metry.
Około 2 metrów. Blacha o grubości 12 mm.
A technicznie jak to się odbywa? W momencie, kiedy chcemy, żeby elektrownia wodna zaczęła pracować, to co, otwierają się pewnie tutaj jakieś wrota i wpuszczacie do środka wodę?
Tak. Otwierany jest tak zwany zawór motylowy, który w normalnym stanie jest otwarty i dostarcza wodę do turbin. W momencie postoju jest zamykany, odcina dopływ wody do elektrowni.
Wychodzimy zatem, bo tu trochę zimno. Byliśmy wcześniej przy dwóch czarnych generatorach, teraz wspominany wcześniej generator niebieski, czyli pewnie nowszy niż tamte.
Tak, z 1937 roku, generator już w układzie pionowym. Widać sam tylko generator, turbina jest ukryta pod posadzką.
A czy w takim razie, panie Andrzeju, wszystkie 7 obiektów w kaskadzie Raduni to obiekty zabytkowe z XX wieku, pierwszej połowy?
Tak, najstarszą jest właśnie elektrownia Straszyn. W kolejności mamy elektrownię Bielkową z 26 roku, Łapino 27, Prędzieszyn 37, Kuźnice, Juszkowo to też lata 30.
A teraz będzie ciekawostka. Jaki jest związek elektrowni wodnej w Straszynie z gdańskimi tramwajami?
W roku 1945 po uruchomieniu elektrowni przez profesora Hoffmana właśnie z elektrowni Straszyn sieć tramwajowa w Gdańsku tutaj była zasilana.
No i wtedy pewnie było trochę mniejsze zapotrzebowanie na energię elektryczną. Chyba mniej pojazdów jeździło po gdańskich torach niż teraz. Zresztą sieć była trochę krótsza.
Dokładnie tak. Szczegółów niestety nie znamy, ale jest taka po prostu wzmianka, że ta elektrownia zasilała sieć tramwajową w Gdańsku.
Jak w Gdyni, także i budujące się miasto.
Tak, no, w czasie budowy portu w Gdyni zasilanie portu było z elektrowni wodnej w Rudkach, która także jest na Raduni.
A proszę powiedzieć, czyje to zdjęcie na ścianie wisi?
To jest zdjęcie profesora Hoffmana, który po okresie wojennym uruchamiał te elektrownie po zniszczeniach wojennych i włączał je do systemu energetycznego. A także, co ciekawe, profesor przygotowywał koncepcję budowy elektrowni szczytowo-pompowej w Żydowie, która została uruchomiona w roku 71.
W Żydowie? Gdzie to jest?
To jest okolice Koszalina. I dzisiaj ta elektrownia nosi imię właśnie profesora Hoffmana.
To ciekawa historia. A co to za urządzenia? Bo dotarliśmy, po schodkach weszliśmy na jakiś taki taras. Kaloryfery jakie, czy co?
Nie, jest to transformator rezerwowy na potrzeby własne.
Czyli tak jak generatory określiliśmy sobie mianem serca elektrowni, tak to pomieszczenie byłoby chyba mózgiem.
Dokładnie. Stąd wychodzą wszystkie sygnały do uruchamiania elektrowni, ale także do systemów nadzorujących w dyspozycji ruchu.
Jaka jest moc tej elektrowni, przypomnijmy?
2 megawaty.
2 megawaty, a te wszystkie obiekty, które są umiejscowione na Raduni, określilibyśmy je jako duże, małe, średnie obiekty?
Znaczy, większość z nich jest dużymi elektrowniami, z uwagi na to, że są elektrowniami szczytowymi, wspomagającymi system energetyczny w czasie największego zapotrzebowania.
A największa to?
Elektrownia Bielkowo o mocy łącznej ponad 7 megawatów.
Beep, 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 beep.
No to jesteśmy z powrotem na zewnątrz. Przed elektrownią widok piękny niczym z bajki. Mam nadzieję, że uda mi się to dobrze opisać, żeby i Państwo to zobaczyli. My się znajdujemy jakby na tarasie, a przed sobą, czy bardziej pod sobą, mamy już fragment jeziora dopływający do samej elektrowni. Na brzegu, po jednej i drugiej stronie, lód, a po środku wodny korytarzyk, z którego bardzo chętnie korzysta dzikie ptactwo. Kaczki i łabędzie w sporej sile. Dobrze, że tutaj woda nie zamarza w całości, bo to dla ptaków generalnie nie jest łatwy czas. Słyszeliśmy, że niedaleko stąd, w Juszkowie, właśnie przez ekstremalny mróz, no niestety ptaki padały z głodu. Zresztą znowu zapowiadane jest kilkanaście stopni na minusie, więc jakby ktoś chciał kaczki dokarmić, to najlepsze są ziarna zbóż, pszenica, jęczmień, owies, kukurydza. No dobrze, ale co? Tu chyba ptaki źle nie mają. Woda jest odkryta.
W związku z tym, że elektrownia pracuje i pobiera wodę z dna jeziora, poniżej elektrowni woda nie zamarza. I dlatego bardzo dużo ptactwa zimuje tu przy naszych elektrowniach.
Rzeczywiście, ptaki upodobały sobie to miejsce. Ja kilka razy Radunią płynąłem kajakiem, czyli to za waszą sprawą musiałem przenosić kajak na drugą stronę elektrowni wodnej.
No niestety elektrownie przegradzają rzekę.
Ale nie mam tego wam za złe, to jest wręcz atrakcja turystyczna. Trzeba wysiąść, chwycić kajak, przeprowadzić na drugą stronę rzeki, no i można płynąć dalej.
Dokładnie tak. No i przy okazji można popatrzeć sobie na te śliczne obiekty energetyczne.
Otóż to, a pan też lubi kajakiem pływać?
No jeszcze nie próbowałem.
To trzeba spróbować. Naprawdę szczególnie po Raduni, bo ten zabytkowy obiekt będzie mógł pan zobaczyć z zupełnie innej perspektywy.
A dokładnie tak.
A po elektrowni wodnej w Straszynie oprowadzał państwa Andrzej Kamonciak, dyrektor Departamentu Utrzymania i Eksploatacji Elektrowni Wodnych Energa Wytwarzanie. Dziękuję panu serdecznie za tę rozmowę.
Ja również dziękuję.
A państwa już z tego miejsca zapraszamy na następną audycję z cyklu Nad Rozlewiskiem. Do usłyszenia.
Nad Rozlewiskiem.